witamy serdecznie w 12 odcinku podcastu Flow Kinga, który w zasadzie miał być 13 odcinkiem, gdyby nie to, że z przyczyn technicznych nie dotarł do Was nasz podcast podsumowujący galę UFC z Japonii. Ze mną jest już w takim chyba coraz bardziej stałym składzie Bolt, czyli Szymon Bokota. Siema Bolt.
Cześć, witamy w bardzo nieliczni, ale jednak fanatyczni.
Dokładnie, to jest motto tego podcastu, a porozmawiamy sobie o walce wieczoru zbliżającej się gali UFC 192, czyli konfrontacji, której zwycięzca wróci z pasem wagi półciężkiej, czyli oczywiście o walce Aleksandra Gustafsona z Danielem Cormierem. To może zacznijmy sobie o samym backgroundzie tej walki, bo tak jak już wcześniej rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrania, ta walka nie broni się sportowo. Dlatego, że jeżeli spojrzymy na obecną sytuację w wadze półciężkiej, no dostać title shota po przegranej po ciężkim nokaucie w pierwszej rundzie, no bądźmy szczerzy, nie wygląda to dobrze.
Właściwie to nie wygląda to w ogóle. Jeżeli patrzeć pod kątem względów sportowych, no to najbardziej oczywistym kandydatem wydawał się Ryan Bader, ale tutaj się pojawia taki przykry problem, kto chce oglądać Ryana Badera.
Dokładnie. Dokładnie, nie inaczej. No to jest tak po prostu ze względu na widowiskowość, możliwość widowiskowości tej walki, no oczywiście Aleksander Gustafsson był w zasadzie jedynym kandydatem, ale no to wygląda faktycznie paskudnie, jeżeli zawodnik wraca dostaje title shota po przegranej przez knockout, ale to pokazuje, jak bardzo słaba jest kategoria półciężka w UFC. I no nie było tutaj innej możliwości według mnie, no jeżeli Bader dostałby title shota, no to nie wiem, czy ta gala osiągnęłaby pułap 100 tysięcy wykupień, także no UFC musiało jakoś ratować sprawę, ale no zostawmy na bok takie teoretyczne dywagacje na temat, czy powinien, czy nie powinien, walka została zestawiona. I co teraz? Czy Gustafsson naprawdę jest aż takim underdogiem, czy naprawdę ma aż tak małe szanse na zwycięstwo, jak pokazują te kursy?
Nie sądzę. Prawdę mówiąc, odnoszę takie wrażenie, że to jest skutek przede wszystkim tego nokautu, nieporównania umiejętności technicznych, ale warto sobie tę walkę przypomnieć. Co jakiś czas spotykam w internecie głównie tym anglojęzycznym głosy. Jakoby Johnson wygrywał każdą sekundę tej walki. Gustafsson szukał tylko ucieczki z tego oktagonu, chociażby i przez siatkę. Ale ją oczywiście sobie odświeżyłem na potrzeby dzisiejszego nagrania. I co prawda przez minutę, bo tyle czasu zajęło Johnsonowi powalenie Gustafsona po bardzo fatalnym frontkicku. Do tego czasu Aleksander wygrywał tę walkę. Z tego co naliczyłem, to Johnson trafił go aż jednym ciosem w trakcie wymiany, w której Johnson właśnie trafił jednym ciosem na korpus. Drugiego ciosu na głowę Alex uniknął, po czym sam skoncował go dwoma swoimi ciosami. Poza tym trafiał go Johnsona jabami oraz rzucał swoją nową ulubioną kombinację w postaci lewego prostego i low kicka. Tak fajnie było przez minutę, bo później już wiadomo, że był ten trefny frontkick wykonany w bardzo specyficzny sposób, by nie powiedzieć niechlujny. No i oczywiście Antonemu pomogło to, że usłyszał odpowiedź narożnika Szweda, czyli rzucaj frontkicka, rzucaj frontkicka. No i Aleksander rzucił frontkicka, co potem się działo, to wszyscy wiemy.
Tak, no ja z góry zaznaczę, że co do osoby Daniela Cormiera i co do tych innych wszystkich konfrontacji czołówki wagi półciężkiej, z osobistych przyczyn nie mogę być do końca obiektywny, ale gdy nadrobiłem sobie tę walkę, tak samo jak ty Gustafsona z Johnsonem, no nie miałem dużo do nadrabiania swoją drogą, ale no faktycznie tej pierwszej minuty nijak nie można było tam widzieć przewagi Johnsona i tutaj właśnie było pokazało się to, o czym później będę chciał powiedzieć, czyli ta bardzo duża różnica w poruszaniu się Gustafsona i Johnsona, to znaczy człapiący Antony i wręcz skaczący stinging like a bee Aleksander Gustafsson na swoich nogach, co według mnie odegra dużą rolę w rozgrywaniu tej walki, ale zacznijmy może od stójki. Czy wręcz tutaj by pasowało zapytać po prostu, czy daje się jakieś szanse Danielowi Cormierowi z Aleksandrem Gustafsonem, jeżeli mówimy o samą stójkę, o boks, o kopnięcia, o cokolwiek może zaoferować w uderzanej płaszczyźnie?
Daniela uważam za całkiem solidnego strajkera, nawet ponadprzeciętnego. Przy czym, owszem, trzeba też pamiętać, że Szwed ma dosyć słabą defensywę, ale najpierw Kozmian musi jakkolwiek głupio zacząć dobiec do niego, a to nie będzie takie proste, zważywszy na to, jak chętnie Gustafsson używa ciosów prostych. To jest to jego wspomniane poruszanie się. Jeżeli nie będzie przesadnie lumakował z wysokimi kopnięciami, to nie widzę Kozmiana, który w takiej czysto stójkowej koncentracji, nie mówiąc póki co o clinchu, byłby tym lepszym zawodnikiem.
Okej, okay, no i ja widzę to podobnie, dlatego że jak gdy myślę sobie o stójce, o samej rozgrywanej na środku oktagonu, tak jak mówisz, nie w klinczu uderzanej konfrontacji, to widzę właśnie Aleksandra Gustafsona rażącego tymi ciosami prostymi i Daniela Cormiera nie wyrządzającemu mu jakiejś specjalnej krzywdy, bo właśnie widziałem dziwne opinie na różnych forach, że no Gustafsson nie ma szans w stójce, bo nie znokautuje Daniela Cormiera, bo Daniela Cormiera nie znokautował Anthony Johnson. Ale czy Gustafsson musi znokautować Daniela Cormiera? Czy wystarczy, że będzie go sobie trzymał na dystans ciosami i tym utrudniał Danielowi łapanie klinczu? I to wcale nie musi być knockout, tylko wystarczy przecież decyzja. Co więcej, Aleksander sam mówił w wywiadach, że on, gdy wyobraża sobie, wizualizuje sobie tę walkę, to widzi siebie wygrywającego decyzją. Nie jakimś skończeniem, nie poddaniem, nie knockoutem, tylko decyzją. Więc jak dla mnie taka przewaga stójkowa Aleksandra polegająca na uderzaniu dużo, ale niekoniecznie bardzo mocno, jest bardzo łatwa do wyobrażenia sobie, pomimo tego, że przyjął tą nieszczęsną bombę od Anthony'ego Johnsona, to a Daniel Cormier tegoż samego Johnsona zdominował kompletnie i przyjął tę bombę, ale nie padł, to i tak sądzę, że tutaj przewaga w stójce Aleksandra będzie wyraźna. No ale jak nas uczy historia, jak dobrze wiemy, jak wygląda MMA, przewaga w stójce może sobie być, ale nie na dużo się zda, jeżeli zawodnik leży na plecach przez 25 minut, wtedy przewaga stójkowa na nic się nie zdaje. I teraz dochodzimy w zasadzie już od samego początku do głównego aspektu tej walki. Czy Daniel Cormier będzie w stanie wycierać zapaśniczą matę Aleksandrem Gustafsonem? Ta kwestia jest tak złożona, że w zasadzie pasowałoby ją rozbić na kilka czynników. Bo popatrzmy na walki Daniela Cormiera z Jonem Jonesem i z Anthonym Johnsonem, jak one diametralnie różnie wyglądały pod względem zapasów. W walce z Jonem Jonesem Daniel Cormier był, chyba można powiedzieć, że kompletnie zapaśniczo bezradny. Oprócz jednego sprowadzenia, które zanotował w piątej rundzie po wysokim wyniesieniu Jona Jonesa, którym notabene John Jones od razu wstał do stójki, zapaśniczo Daniel nie był w stanie choćby zagrozić Jonowi Jonesowi, ale to wypadałoby się zastanowić, dlaczego tak było. W mojej opinii, gdy przejrzałem sobie po raz kolejny, w zasadzie to już chyba była moja po raz czwarty czy piąty raz obejrzałem walkę Jona Jonesa z Danielem Cormierem, chyba nareszcie zaczynam rozumieć, o co chodziło narożnikowi Jonesa i w ogóle Jonesowi w tym cały czas tym non-stop clinchu, w którym on nierzadko zbierał te uppercuty podbródkowe. Wydaje mi się, że chodziło tutaj o to, żeby Jones Cormiera w pewien sposób zmęczył tym cały czas trzymaniem a to zmian z tajskiego klinczu na klincz łapiący tylko tak klasyczny na tułowiu i głowie Daniela Cormiera. To po pierwsze miało za zadanie zmęczyć Daniela, co oczywiście się udało, jak widzieliśmy już w trzeciej rundzie było widać powoli oznaki zmęczenia byłego olimpijczyka, ale przede wszystkim uniemożliwiało mu wchodzenie w nogi, męczenie Jona Jonesa samemu przy przy siatce oktagonu, dokładnie to, co Daniel Cormier zrobił z Antonym Johnsonem. John Jones świetnie wymyślił, jak temu zapobiec, samemu wchodząc w ten clinch i po prostu za cenę przyjęcia kilku podbródkowych, kilku, no na pewno nie kilku, wielu podbródkowych, po prostu wyeliminował tę płaszczyznę walki, ulubioną płaszczyznę walki Daniela. Po prostu zrobił z niego tak jakby przeciwnika będącego daleko odstającego umiejętnościami, co tam dobitnie udowodnił dwa razy, sprowadzając Daniela bodajże w czwartej rundzie, a w ogóle na początku sprowadzając go już w pierwszej rundzie, sprowadzając, będąc pierwszą osobą, która w ogóle sprowadziła Daniela Cormiera. I teraz przychodzi walka z Antonym Johnsonem, która została rozegrana kompletnie inaczej, gdzie Daniel Cormier był w stanie wręcz od razu łapać klamrę na ciele Antonego Johnsona, zmuszać go, żeby Antony dźwigał jego wagę, która no oczywiście mała nie jest, tym wypompowując go i po prostu w trzeciej rundzie poddając zmęczonego, już kompletnie niegroźnego w zasadzie Amerykanina. I te walki strasznie się różnią pod względem zapaśniczym, ale wydaje mi się, że oprócz techniki zapaśniczej, oprócz tego zakładania klamry i tak dalej, tutaj dochodzi do głosu taki jeszcze jeden aspekt, tu, o którym wcześniej wspomniałem, czyli footwork obu panów. Chodzi mi tutaj o Jona Jonesa i Antonego Johnsona. John Jones ruszał się po tym oktagonie bardzo płynnie. Poruszał się wręcz skacząc, nie stał w miejscu. Cały czas odchodził z tej siatki, gdy miał Daniela Cormiera przed sobą. Względnie, gdy Daniel Cormier był w stanie złapać kończynę, na przykład rękę Jona Jonesa i próbując zapinać klamrę, Jones inteligentnie był w stanie się przed tym bronić i od razu uciekać bardziej na środek oktagonu, gdzie to on sam inicjował clinch. Natomiast Anthony Johnson szedł, żeby zabić. I po pierwsze, jego footwork praktycznie nie istnieje, on człapał, ale człapał i rzucał te ciosy z morderczymi intencjami. Przede wszystkim naruszył Daniela Cormiera w ciągu pierwszych 10-20 sekund, zafundował mu pierwszy knockdown w karierze, ale te ciosy były tak mocno rzucane, że on wręcz wywracał się o własne nogi, wtedy wpadał ten clinch i wtedy było już za późno, żeby cokolwiek zrobić, dlatego że Daniel był tak blisko, że to po prostu było wysysanie energii przez wykonaniu zapaśnika. Miał ten clinch bardzo ciasno, tam nie było mowy o jakiejkolwiek możliwości uwolnienia się. I tutaj dochodzi jeszcze jeden ciekawy aspekt, dlatego że jeżeli porównamy sobie budowę ciała Johna Jonesa i Antonego Johnsona, no Antony Johnson z powodzeniem mógłby startować w zawodach dla kulturystów. Jest strasznie nabity, strasznie muskularny, ma ogromną siłę zarówno jako fizyczną, jak i siłę ciosu. Jest bardzo muskularny, ale te muskuły potrzebują tlenu i po prostu, gdy Daniel Cormier zmusił do pracy Antonego Johnsona, żeby to on musiał myśleć, jak się wydostać z tego clinchu, zmęczyło go to zarówno fizycznie, jak i psychicznie i po prostu te mięśnie nie dostawały tej ilości tlenu, jakie powinny, dlatego Antony Johnson skończył tak marnie. Przechodząc do Aleksandra Gustafsona, jego budowa ciała jest zdecydowanie bardziej podobna do Johna Jonesa niż do Antonego Johnsona, dlatego dużo łatwiej mi jest wyobrazić sobie taki po prostu sposób rozgrywania tej walki jako bardziej podobny niż jeżeli Aleksander Gustafsson miałby się wcielać raczej w rolę Johna Jonesa niż Antonego Johnsona, nie być grindowany przez 25 minut, czy ile by było tam potrzebne Danielowi Cormierowi do poddania Aleksa przy siatce, tylko po prostu ruszać się, dlatego że Aleksander Gustafsson swój footwork ma dużo lepszy niż John Jones. On dużo lepiej schodzi na boki głową. To, co mówił Firas Zahabi, jeżeli ktoś ma ochotę przejrzeć przed tą galą, był taki materiał, one czasami się na MMA Junkie ukazują, w którym Firas Zahabi jakby na pierwsze czynniki rozkłada płaszczyzny rozgrywania się potencjalnych walk, potencjalne płaszczyzny rozgrywania się walk zaplanowanych na najbliższą przyszłość. I tam właśnie było, cały odcinek w zasadzie był poświęcony, krótki odcinek, także 4 minuty, zapraszam serdecznie do obejrzenia, był poświęcony temu, jak Aleksander Gustafsson uciekał spod klatki, spod siatki Jonowi Jonesowi w ich walce z 2013 roku. Jak ścinał te kąty, gdzie ruszał się na boki, jakie techniki używał, było dokładnie rozpisane. Świetnie uciekał mu spod siatki, jednocześnie cały czas zadając ciosy, terroryzując Johna tymi prostymi i przede wszystkim prostymi, i schodząc mu z tej siatki, nie dając się obalić. Bodajże wtedy miał w całej walce, zanotował Aleksander skuteczność obron z prowadzeń na poziomie 93%, o ile dobrze pamiętam. Oddał mu tylko jedno obalenie w piątej rundzie, i to jeszcze będąc chwilę wcześniej trafiony morderczym łokciem na obrotowym łokciem na głowę. Więc jeżeli patrzymy na to stricte, na obrony z prowadzeń Aleksandra Gustafsona, no to wyglądają one bardzo dobrze. Nie, wyglądały już w 2013 roku, bo to jest jeszcze jedna kwestia, do której chciałem się odnieść. My widzieliśmy obrony z prowadzenia Aleksandra Gustafsona przeciwko Jonowi Jonesowi 2 lata temu. Ich walka miała miejsce we wrześniu 2013 roku. Jeżeli damy Szwedowi pewien kredyt zaufania, czyli czas na sali treningowej, który on spędził przez te 2 lata, no to wydaje się, że powinniśmy zobaczyć tylko coraz lepszą wersję Aleksandra Gustafsona. To później się jeszcze odniosę do tej psychiki, ale chodzi mi tutaj o fizycznie jak najlepszą wersję Aleksandra Gustafsona, lepszą niż ta w wersji z Jonem Jonesem. Dlatego jestem w stanie sobie założyć, jakby wyobrazić taki scenariusz, gdzie Aleksander Gustafsson przede wszystkim tym swoim footworkiem jest w stanie skakać po oktagonie, razić Daniela Cormiera ciosami prostymi, a te próby clinchu albo zrywać od razu, albo przynajmniej jeżeli na przykład zdarzyłaby się taka sytuacja, jaką Daniel Cormier miał z Antonym Johnsonem, gdzie miał podwójny podchwyt na ciele Aleksandra, to nie sądzę, żeby Aleksander był aż tak bezradny, a nawet jeśli byłby bezradny, to żeby zmęczył się aż tak szybko jak Rumble i oddał w zasadzie walkę. Okej, okay. Trochę się nagadałem, co w takim razie zapytam ciebie teraz, Bolt, żeby to nie wyglądało jak taki teatr jednego aktora. Jak ty widzisz zapaśniczo konfrontację Aleksandra z Danielem?
Przede wszystkim chciałbym uwzględnić taki fakt. Ludzie często lubią się powoływać na walki Cormiera w ciężkiej, okej, tam jego zapasy były imponujące, ale dodajmy do tego to, że w wadze półciężkiej zawodnicy są szybsi, a to bardzo mu utrudnia pracę.
Tak, to
Zresztą
jest
sama.
jeszcze, jak ci wejdę w słowo, to już było coś, co pisałem w moim pamiętnym Wilku z Low King przed konfrontacją Daniela Cormiera z Antonem Johnsonem, który oczywiście był kompletnym strzałem po prostu Panu Bogu w okno, ale ta różnica między ciężką a półciężką jest ogromna. Oczywiście ciągnij, kontynuuj swoją kwestię.
Przede wszystkim, oglądając sobie walkę z Jonesem, zauważyłem, że Cormier nie miesza płynnie swoich płaszczyzn walki. Miałem takie zakodowane trochę wrażenie w głowie, że Cormier w tym swoim grinderskim stylu rzuca tam parę ciosów i od razu leci po obalenie. No aż tak fajnie tutaj nie było. Oczywiście można mówić, że Jones to fenomen i tak dalej, to jest oczywiście prawdą, ale w samej pierwszej rundzie naliczyłem co najmniej trzy sytuacje, gdy Jones bezpośrednio cofał się pod siatkę, co było jego błędem, po ciosach Cormiera. Cormier się nie wstrzeliwał z żadnym obaleniem. On jakby w głowie musiał się przeprogramować, okej, teraz jestem Danielem zapaśnikiem. Tutaj właśnie myślę, że to będzie mu bardzo utrudniało życie. Raz, że Gustafsson nie trzyma jednej pozycji, przez co możliwym byłoby takie sobie atakowanie go wstrzeleniem się. On nie będzie czekał na ten moment. Te jego ciosy proste też będą robić robotę. No i przede wszystkim u Gustafssona strasznie mi się podoba to, że on się nigdy nie cofa na siatkę. On cały czas krąży po bokach. Nawet w tej walce z Johnsonem po tym pierwszym knockdownie On będąc właściwie półprzytomnym cały czas chodził po bokach przy tej siatce. Ani na chwilę nie zatrzymywał się w miejscu, nie wpadał plecami na siatkę. I wydaje mi się, że to będzie dla Kozmiela bardzo dużą przeszkodą.
Tak, no właśnie to jest to uciekanie spod siatki, to jest to, co właśnie rozkładał Zahabi w tych swoich w tym swoim ostatnim materiale. No to mi się wybitnie podoba. A poruszmy jeszcze taką kwestię. Załóżmy, że Daniel Cormier sprowadza, bo prawdopodobnie sprowadzi, przynajmniej raz no, sprowadzi. Jeżeli sprowadził Jona Jonesa, to Aleksandra Gustafsona sprowadzi na ziemię. To sam nawet mówił Gustafsson w wywiadzie, że raz czy dwa. Kormie z pewnością go sprowadzi. I co wtedy po tym sprowadzeniu? Jak sądzisz, czy to będzie taka bezlitosna kontrola w stylu Rumble Johnsona, czyli przejście do półgardy i masakra twarzy łokciami, plus potem jakieś ewentualne poddanie? Czy Gustafsson ma szansę na jakąś inteligentniejszą obronę, przynajmniej przed tymi atakami, czy może od razu będzie uciekał, będzie w stanie od razu uciec do stójki, jak z Johnem Jonesem? Jak sobie to wyobrażasz? Jak to widzisz?
No i tutaj się pojawia problem, bo nie umiem sobie cały czas ułożyć tego w głowie, mimo że o tej walce myślę już od dłuższego czasu. A mianowicie, z jednej strony Gustafsson nawet w czasach, gdy jeszcze nie miał takich dobrych defensywnych zapasów, to dosyć szybko się potrafił podnosić spod tych przeciwników. On posiada taką zwinność. On sam w sobie nie jest moim zdaniem jakimś szczególnie dobrym grapplerem. Po prostu to jest taki poziom, żeby się nie ładować w poddania. A jeżeli przypomnimy sobie tę jego słynną zawierza Kimura na Manuie, no to odpowiedzmy sobie sami, jak wyglądają jego ofensywne zapędy w parterze, ale na nie raczej nie będzie tutaj dużo miejsca. Tutaj właśnie cały czas się zastanawiam, czy ta gibkość mu pomoże uciekać spod tego Kozmiela, który kontrolę ma wybitną. No i mimo wszystko, mimo całej sympatii dla Szweda, myślę, że Kozmiel, jeżeli zdobędzie obalenie, to go już tam utrzyma przez większość rundy.
Ja właśnie też mam takie, nie wiem, czy mogę to nazwać obawami, bo wtedy wyszłoby moje subiektywne podejście do tematu,
My
ale tak.
subiektywni, no co ty?
Dokładnie tak. Nie, no zero oczywiście stronniczości. Tak jakby, tak po prostu chciałbym efektowności tej walki. O to chodzi, że po prostu nie chciałbym, żeby to było takie, tak, nie chciałbym, żeby to była taka typowa kontrola zapaśnicza w stylu Daniela Cormiera, ale też się tego jakby obawiam właśnie, że to będzie tak, że to może tak wyglądać, że po prostu jeżeli Daniel obali, to Aleksander, pomimo tych swoich umiejętności w powrocie do stójki, może nie da się poddać, ale nawet może nie da się bić tymi łokciami, ale po prostu nie, po prostu będzie leżał. No, nie sądzę, żeby wyczarował coś z dołu. Chociaż tam trenował parter podobno z Alanem Finfundo Nascimento, taki świetny czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu, było na materiałach i jeszcze przed tą walką, no ale naprawdę, no. Nie wydaje mi się, żeby był cokolwiek zdziałać z dołu. Po prostu sądzę, że jeżeli Cormier obali, no to będzie w stanie utrzymać na ziemi. Może bez robienia jakiejś specjalnej krzywdy Aleksowi, ale będzie w stanie go utrzymać na ziemi przez dłuższy okres czasu. No i tutaj właśnie ale Aleksa robotą jest zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić, żeby nie dać utrzymywać się na ziemi. Okej. Mamy rozłożone, powiedzmy, tak jakby te płaszczyzny walki dość szczegółowo, ale może porozmawiajmy teraz jeszcze o takich jakby mniej ortodoksyjnych przesłankach. To znaczy na przykład wzrost i zasięg. Sądzisz, że wzrost będzie raczej faworyzował Aleksandra i zasięg, bo oczywiście no, zawodnik z większym zasięgiem jest w stanie więcej nawsadzać na twarzy na przeciwnika, czy będzie raczej jego przekleństwem? Bo tak jak to było na forach różnych poruszane, zawsze zapaśnik, który ma niżej środek ciężkości, będzie górował nad zapaśnikiem, który ma wyżej środek ciężkości, dlatego że on po prostu automatycznie łatwiej mu będzie obalać. Sądzisz, że to będzie raczej coś, co pozwoli Aleksowi wygrać walkę, czy to będzie raczej jego przekleństwo? Tak.
Przekleństwem byłoby to, gdyby sobie stał w miejscu i pykał te ciosy prosto, ale tak Gustafsson nie walczy. Dla Aleksandra to będzie o tyle zaletą, że on nie będzie się zatrzymywał w miejscu, to już samo w sobie jest dla Kozmiela problematyczne. ale też ciągle będzie się dystansował czasami prostymi. To nie tylko na głowę, które ewentualnie by dawały Kazmirowi jakieś większe pole do wjazdu w nogi, ale też się miesza chętnie z prostymi na korpus. Myślę, że to właśnie będzie powstrzymywało Kazmira przed hip-hip hula, obalam go, bo jest ode mnie wyższy.
No też tak to właśnie mniej więcej widzę te ciosy proste, utrudniające życie Danielowi, ale no nie sposób po prostu nie zauważyć, że jeżeli ta walka trafi do klinczu, ale już takiego klinczu, gdzie to będzie nie w klinczu w stylu Jona Jonesa z Danielem Cormierem, tylko jeżeli Daniel będzie w stanie łapać takie klamry jak na Antonym Johnsonie, no to wtedy wzrost Aleksandra Gustafsona no, nie będzie, zdecydowanie mu nie pomoże. Aczkolwiek, jeżeli weźmiemy taki ogólny obraz tej walki, to tak, sądzę, że raczej będzie to dla niego błogosławieństwo niż przekleństwo. Tak, pójdźmy sobie w skrajności w skrajność.
Jeszcze chwilę nawiązując do tego klinczu, warto zaznaczyć, że dopóki Kozmier nie złapie sobie już tego klinczu naprawdę ładnie, to znaczy tej klamotora, to wcale dla niego te chwile nie muszą być przyjemne, bo Gustafsson wręcz
Tak.
fanatycznie używa ciosów podbródkowych, gdy albo on jest w klinczu, albo ktoś z nim się wpadł do klinczu. Ile tym razem się raczej nie pokusi na takie wysokie kolano w stylu walki z Huą czy Manuą. Wiadomo z jakich przyczyn, to te ciosy podbródkowe będą latały w tej walce z okrutną częstotliwością, gdy tylko Kozmier skróci dystans.
Tak, to ten clinch Gustafsona właśnie to jest też coś, na co będzie musiał Cormier uważać. Nie sądzę, żeby to był taki clinch, żeby był mu Alex w stanie postawić taki opór jak John Jones, który pamiętajmy, że wywodzi się z tych zapasów w stylu klasycznym, co automatycznie ma jakby poustawiane w głowie, że musi te obrony przed klamrami, przed przepięciami rąk, to po prostu mu bardzo pomagało. Nie sądzę, żeby był w stanie po prostu postawić aż taki opór w tej płaszczyźnie, jakby powiedzmy klinczowo-zapaśniczej, ale w tej klinczowo-strajkerskiej, jakkolwiek kalecznie to nie zabrzmi, jest w stanie naprawdę zrobić Danielowi dużo krzywdy swoimi podbródkowymi, plus jeszcze widziałem, że dużo tak obserwuje dość Aleksandra w mediach społecznościowych. Widziałem, że dużo drillował łokci, więc możliwe, że to jest planem Andreasa Michaela na tę walkę. Może wdroży coś nowego, bo to jest jeszcze taka sprawa, bo my nie widzieliśmy w zasadzie dużo Aleksandra Gustafsona od marca 2014. To poruszył pewien, nie wiem jak nazwać tego pana, stawiający, prowadzący stronę MMA bettingtips.com o pseudonimie Alsop, powiedział w kontekście tej walki coś dość ciekawego, co chciałbym zacytować. Chodziło o to, że Aleksander Gustafsson teraz ma 28 lat. W zasadzie wchodzi w swój taki prime, a my nie widzieliśmy go dużo. W prime sportowy, fizyczny oczywiście o to chodzi. A my nie widzieliśmy dużo jego umiejętności od marca 2014 roku do września 2015 roku. To jest w zasadzie 1,5 roku przerwy, gdzie widzieliśmy tylko jego trochę
Jedną
fajnej
świetną minutę i
stójki.
szybki nokaut. I
Tak,
tyle.
dokładnie. Dobrą, szybką minutę, dobrą pierwszą minutę i szybki knockout, a w zasadzie można zaskoczyć wieloma elementami nowymi, poprawionymi, zwłaszcza, że przygotowuje się pod kątem Andreasa Michaela, no, z którym naprawdę chyba ma taką dość chemię, dlatego że to zawsze wygląda ta dwójka dobrze, także możliwe, że po prostu zaskoczy nas czymś kompletnie nowym. A czy Daniel Cormier będzie w stanie nas zaskoczyć czymś kompletnie nowym?
I tu się właśnie
No.
pojawia taka kwestia, jako że ostatnio sobie oglądałem starszą walkę Cormiera, mianowicie z Barnettem. On do czasu walki z Jonem Jonesem, jedyną rzeczą, którą dołożył, były takie dosyć cudaczne kopnięcia. Były
Tak,
to słynne kopnięcie na flanku Mirze. No i z
tak,
nie
no.
do końca dla mnie zrozumiałych przyczyn prawie zrezygnował z ciosów bokserskich na korpus. Choć myślę, że to po części wynika z tego, że zawodnicy w niższej kategorii są dla niego za szybcy, żeby je stosował.
Może być to, ale właśnie do tego się chciałem odnieść, do tego wieku Cormiera i do tego, czy on jest w stanie nam pokazać coś nowego. No, między tymi dwoma zawodnikami jest 8 lat różnicy. No, to jest dość sporo. I jeżeli ktoś tutaj ma się szybciej rozwijać, to zdecydowanie no, na papierze wydaje się, że to będzie Aleksander Gustafsson. Ale no właśnie. Chodzi o to, że jakkolwiek Aleksandra dużo długo nie widzieliśmy, mógł dołożyć nowe rzeczy, to w zasadzie on wie, czego się może spodziewać po Danielu Cormierze w tej walce, bo no, naprawdę nie jestem w stanie sobie wyobrazić jakiejś płaszczyzny, gdzie mógłby tutaj Daniel zaskoczyć. Z Jonem Jonesem kopnął chyba dwa high kicki, o ile dobrze pamiętam. No
Tak, i
to.
próbował go trafić frontkickiem na głowę z naciskiem na przybowo.
Z naciskiem na próbowo. Dokładnie. No, na pewno nie widzę naprawdę, gdzie, co by jeszcze mógł dołożyć do swojego, oczywiście nie odbierając mu ultraskutecznego stylu do tej pory, ale no, wydaje mi się, że Alex jest tego typu atletą, naprawdę świetnym atletą, że no, na niego jest potrzebne jednak trochę więcej niż na Antonego Johnsona. Oczywiście tak. Pamiętam, moja bardzo duża życiowa pomyłka. Okej, okay. To mamy jeszcze coś na temat tej walki do powiedzenia. Poruszyliśmy wzrost, poruszyliśmy. Aha, może jeszcze poruszmy temat siły. Czy sądzisz, że siłowo w clinchu będzie bardzo odstawał Aleksander Gustafsson od Daniela Cormiera? Bo Cormier ostatnio w wywiadzie powiedział coś takiego, że mają inną budowę, że w porównaniu Aleksandra Gustafssona z Jonem Jonesem, że to widziałem, że Jones ma bardziej chude nogi i rozbudowaną górną część ciała, górną tułów, ramiona i tak dalej, a Gustafsson odwrotnie, ma mocniejsze nogi, silniejsze nogi, a jest taki bardziej chudy, jeśli chodzi o resztę sylwetki. Sądzisz, że tutaj przewaga siłowa Cormiera, który jest pomimo tego trochę brzuszka, jest naprawdę strasznie silny, będzie bardzo duża?
Myślę, że będzie odczuwalna, ale też nie przesadzałbym z tym, że będzie to nosił Aleksandra niczym lalkę. Choć ja ogólnie w tym ewentualnym klinczu, właściwie prawie pewnym klinczu, drogę Aleksandra widzę nie w tym, że pokaże, że przez ostatnie 1,5 roku zlidował w kółko zapasy i się zrobił z niego jakieś nie wiadomo jaki dziw w tej płaszczyźnie, ale raczej na tym, że on jest zwinniejszym zawodnikiem. On będzie od razu wyszukiwał okazję do uciekania i z nich korzystał.
Okej. Okay. Ja, tak jak już wcześniej wspomniałem, to właśnie to uciekanie, wydaje mi się, że to będzie kluczem tej walki, to uciekanie spod siatki, uciekanie z clinchu, bo przypamiętajmy, że już z samego clinchu świetnie uciekał z Jonem Jonesem, nie dając mu się obalać. Nie było jakichś tam dłuższych fragmentów, bo przecież po walce z Jona Jonesa z Aleksandrem Gustafssonem nastąpiła walka Jona Jonesa z Gloverem Teixeirą i przecież tam, gdy Jones nie obalał za dwie nogi klasycznie Teixeiry, to przytrzymywał go w tym clinchu i robił mu z twarzy papkę, masakrując go łokciami i wszelkiego rodzaju uderzeniami w clinchu, a Aleksander Gustafsson do tego nie dopuszczał, po prostu ten clinch automatycznie od razu zrywając i tego nie widzieliśmy. Także no, to jest pewnego rodzaju dla niego dobrym prognostykiem na przyszłość. Okej, okay, no to chyba już więcej nie ma na temat tej walki do powiedzenia, to przejdźmy po prostu do takich naszych typów. Jak widzisz, że ta walka będzie się rozgrywała i kogo typujesz do zwycięstwa?
Jeszcze chciałbym tylko dodać, że
Aha,
ewentualnym
jasne.
minusem u Gustafsona będzie to, że o ile się orientuję, nie robił tego obozu przynajmniej w całości za granicą, tylko
Nie,
siedział
nie.
sobie w tej swojej Szwecji, co mnie nieco niepokoi,
Tak,
ale
tak samo. Tak
mimo
samo.
wszystko, no
Ten
mimo wszystko,
kontynuuj.
mimo wszystko uważam, że jego obecny zestaw umiejętności, oczywiście jeżeli zawalczy na maksimum swoich umiejętności, powinien mu wystarczyć do wygrania decyzją, przy czym często składam 55 do 45 na korzyść Gustafsona. Absolutnie nie lekceważyłbym w czymkolwiek Kolumiewa.
Okej, okay, no właśnie to jeszcze poruszyłeś temat, o którym zapomniałem, czyli to, gdzie zawodnicy się przygotowywali. Gustafsson, z tego co nam obserwuje jego te media społecznościowe, siedział cały czas w Szwecji. Miał tam jeden chyba wyjazd do Rosji jeszcze przed walką Manuły z Johnsonem. Jakiś czas temu po prostu sparowali sobie w Rosji, prawdopodobnie z zapaśnikami, ale to chyba był krótki wyjazd, z tego co wiem, z kilka dni dosłownie, chyba nawet nie tydzień.
Przy czym jeszcze przy
Większość.
tej walce pamiętam przynajmniej po wrzuconych zdjęciach, że Gustafsson na jakiś czas odwiedził Czeczenię. Przy
Tak,
czym nie wiem, czy
no
to było w
właśnie.
celu wrzucania sobie tylko tych śmiesznych fotek z karabinami, czy jednak coś tam robił z sensownymi
Nie,
zapaśnikami.
a
Ale mam
właśnie
nadzieję,
chyba
że to drugie.
Chyba to drugie. Z tego co pamiętam, widziałem jakieś fotki ze sparingu właśnie jego, Manuły i kogoś tam jeszcze. Właśnie o to mi chodziło. Rosja w domyśle Czeczenia. To chyba był jeden wyjazd połączony. Jeszcze tam chyba Makłana Amerykaniego ze sobą wzięli.
No tak.
I tutaj te przygotowania. Ja byłbym ogólnie pewniejszy jakby Aleksandra, gdyby on faktycznie spędził, nie wiem, drugi raz w Alliance MMA z Philem Davisem. Chyba, że on już sam czuje, że od Davisa się wiele nie nauczy. No nie mam pojęcia, bo w jego głowie nie siedzę, ale byłbym ogólnie pewniejszy, gdybym widział, gdybym usłyszał, że wyjeżdża gdzieś przygotowywać pod kątem tych zapasów. Bo widzieliśmy na countdownie, nie wiem, oglądałeś countdown do tej walki?
Nie, aż tyle czasu na szczęście nie mam.
Ja oglądałem ten countdown, no i było pokazane, jak Aleksander trenuje w Szwecji w swoim gymie z zapaśnikami, ale było to tylko takie w domyśle, że to są bardzo dobrzy zapaśnicy, to są świetni zapaśnicy.
No, ja sobie to great strike, knockout artist i w ogóle.
Tak,
dlatego właśnie nie oglądam tych odliczeń do gali.
Ja już się odzwyczaiłem od oglądania wszystkich, ale większość... Te, które mnie interesują, konfrontacje, oglądam po prostu z ciekawości. No i tutaj było, że tam były migawki z jego zapaśniczych treningów, ale no, jeżeli faktycznie nie było tego dużo, albo nie byli to też naprawdę dobrzy zapaśnicy, Aleksander pomyślał sobie, że Ilir Latifi go przygotuje na Daniela Cormiera, bo jest bardzo silny i bardziej muskularny niż Daniel. No to wątpię, żeby to wyglądało dobrze, aczkolwiek wierzę w myśl szkoleniową Andreasa Michaela i że po prostu no było więcej i były lepsze te treningi zapaśnicze, tylko po prostu Aleksander tego nigdzie nie publikował. Robili to w zaciszu swojego All Stars. Dobra, to teraz ja się podzielę moją wizją na temat tej walki. Tutaj no, na pewno nie będę obiektywny ze względu na moje wcześniejsze doświadczenia z Danielem Cormierem. Mało ciekawe. Na początku w ogóle, gdy zobaczyłem zestawienie, to tak faworyzowałem Cormiera. Myślałem, że nie, no, Gustafsona to on pojedzie. Pojedzie go. Ale potem tak bardziej zacząłem na temat tej walki myśleć. Przejrzałem kilka nagrań z ich obu poprzednich walk. To tak dawałbym szansę teraz, tak powiedzmy, tak jak ty mówisz, że 55 do 45, poszedłbym nawet krok dalej, że 60 do 40 dla Aleksandra Gustafsona. Oczywiście Cormier nadal jest w stanie to wygrać, grindując, po prostu odpalając to embrace the grind i przez 5 rund albo wcześniej, jeżeli byłby w stanie poddać tłamsząc zapaśniczo Aleksandra, aczkolwiek sądzę, że Gustafsson, tak jak wspominałem, jest już tej klasy atletą, że nie wystarczy na niego takie zwykłe grindowanie i widzę go tymi drzebami, dużą ilością ciosów, niekoniecznie mocnych, trzymającego Cormiera z dala od klinczu, a w stójce po prostu dominującego i wygrywającego jakąś decyzją, powiedzmy 49-46, bo zgaduję, że przynajmniej jedno obalenie, tak jak wcześniej wspominałem zresztą, Daniel urwie. No nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o kursach na tę walkę raz jeszcze w tej konfrontacji. No ja już powiedzmy, że jestem na emeryturze, aczkolwiek gdy widzę kurs oscylujący w okolicach czwórki na Aleksandra Gustafsona, a w ogóle, chociaż widziałem, że w ostatnich dniach te kursy zaczęły spadać, bo było już coś koło 4-0, a teraz jest na Pinnacle 3-46, to możliwe, że ludzie zaczynają się opamiętywać, ale przede wszystkim, gdy widzę nie kurs na Aleksandra Gustafsona, ale to, że Aleksander Gustafsson wygra przez decyzję 8-50, no to naprawdę wygląda, jakby pieniądze leżały na ulicach. Oczywiście no, nie namawiam nikogo na stawianie domów i tak dalej, aczkolwiek sądzę,
ale
że...
Ale skromny tysiaczek, czemu nie?
Skromne 10 tysięcy można rzucić, ewentualnie jakiś samochód do komisu, babki mieszkanie zostawić razem z babką i z psem. Zawsze albo jakąś chwilówkę zaciągnąć, ewentualnie 10. Lekko można tam, można poszaleć. Nie, no oczywiście żartuję, ale no, jeżeli ktoś się bawi w bukmacherkę, to no, sądzę, że ten kurs jest zdecydowanie do zagrania, aczkolwiek nie aż tak grubo, no bo tak jak sam wspomniałem, 60-40 to nie jest 99 do 1. Nie szalałbym specjalnie. Okej. Coś jeszcze na temat tej walki, czy już się żegnamy ze słuchaczami Bolt?
Właściwie tę część możemy zakończyć.
Możemy zakończyć. W takim razie żegnamy się z Wami. Prawdopodobnie usłyszymy się w podsumowaniu gali UFC 192. Oczywiście zapraszamy serdecznie do oglądania, bo karta prezentuje się no, bardzo dobrze, jeżeli bierzemy pod uwagę ostatnie dokonania UFC w postaci na przykład gali w Japonii. Także zapraszamy do oglądania, komentowania i dziękujemy za uwagę. Cześć.
Jako, że mamy dzisiaj dobre humory i zamierzamy to przekształcić przy okazji w taką tradycję przy kolejnych odcinkach, zaprezentujemy Wam prototypową wersję dogrywki. Na czym dogrywka polega? Na tym, że w dwóch, trzech zdaniach mówimy o pozostałych starciach na gali. Oczywiście nie należy się spodziewać bardzo dokładnych analiz, bo jednak mimo wszystko nie mamy 40-godzinnej doby, choć bardzo chcemy. A więc przejdźmy po prostu do konkretów. Wilku, co sądzisz o otwierającej walkę, galę walce? Sage Northcutt kontra Francisco Trevino.
Będę szczery, słyszałem tylko hypujące opinie na temat Northcutta, nie obejrzałem jeszcze jego walk, bo nie planowałem, że będziemy tutaj walili całe typowanie, ale w Trevino, jaki Trevino jest, każdy widzi, że tak rzucę cytatem, taki średniej klasy rzemieślnik w stójce, nie oferujący zbyt dużo w grapplingowej płaszczyźnie. Jeżeli ten hype na Northcutta faktycznie ma swoje odniesienie w rzeczywistości, to powinien wygrać, bo Trevino sobą nie prezentuje nic specjalnego, także no, trochę w ciemno, ale powiem, że Northcutt to wygra. No. I powiedzmy, że to będzie decyzja. Sądzę, że Trevino jest na tyle twardy, że nie da się skończyć.
Ja natomiast uważam, choć też w pełni jeszcze nie kupuję hype'u na Sage'a, że ta walka to jest dla niego taka idealna pokazówka, żeby świat się mógł nim zachwycić. Patrzcie, kopie jak Rockhold, końcu jak Machida i jeszcze ładnie obala. To jest taka walka idealnie po to, aby pokazał wszystkie swoje mocne strony, czyli wyniesione z tradycyjnych sztuk walki kopnięcia. Bardzo ładna umiejętność końcowania, niezwykły klincz z kolanami, przede wszystkim zaskakująco dobre zapasy grappling jak na kogoś, kto jest kojarzony przede wszystkim ze swoimi karateckimi korzeniami. Myślę, że będzie nokaut w trzeciej rundzie. Lecimy dalej.
Lecimy
Derrick
dalej.
Lewis kontra Victor Pesta.
No, co do tej walki, mam dość mieszane odczucia, ale lekko skłaniam się ku Derrickowi Lewisowi. Chociaż jak w jego walkach dobrze wiemy, że jeżeli on nie znokautuje w pierwszej rundzie, to prawdopodobnie zostanie sam się wypompuje i tyle będzie z tego. Ale sądzę, że akurat Wiktora Pestę będzie w stanie czymś trafić i nie da się, bo prawdopodobnie jeżeli Pesta miałby to wygrać, to raczej przewagą zapaśniczą, klinczową i tak dalej. Aczkolwiek sądzę, że akurat takie kanciaste pięści pasują do twarzy Wiktora Pesty i Pesta padnie w pierwszej rundzie.
Ja z kolei przychylam się ku Czechowi, głównie ze względu na to, że faktycznie posiada bardzo twardą głowę, co pokazał już w poprzedniej walce, ale przede wszystkim ten jego klinczersko-zapaśniczy styl nie powinien leżeć Lewisowi, który jeżeli nie trafi na początku szybko czymś w stójce, to jest bezradny we właściwie każdej płaszczyźnie. Dlatego też ostrożnie typuję Pestę przez skończenie w okolicach drugiej rundy na wypompowanym Lewisie. No to co
Okej.
tu dalej mamy? Sergio Pettis kontra Chris Casias.
Na początku, gdy zobaczyłem zestawienie, to się zdziwiłem, że aż taki wysoki kurs na Cariaso, ale potem pomyślałem o tym bardziej i stwierdziłem, że Pettis powinien być lepszy w zasadzie w każdej płaszczyźnie. Cariaso nie ma takiego boksu jak Benoit, Benoit, jakkolwiek chłopaka nie nazwiemy. Nie da się trafić Sergio i po prostu ubije decyzję, bo spamujący middle kickami Cariaso i ewentualnie próbujący łapać w gilotynę, sądzę, że jest już dawno rozczytany przez większość przeciwników i będzie łatwym łupem dla młodszego z braci Pettis.
No to zaczynamy sobie omawiać. A nie,
A
przepraszam, jeszcze
ty nic
moja
nie
kolej.
powiedziałeś właśnie.
No właściwie tutaj nie mam wiele do dodania. O umiejętnościach Casiasa mam dosyć przeciętne mniemanie, natomiast młody Pettis, mimo że nie posiada błysku swojego starszego brata,
Nie
brakuje
posiada.
mu też pewnych cech fizycznych, których już chyba nie nadrobi, takich jak mocny cios, to jednak jest technikiem na tyle sprawnym, że dopóki Nie wpada na śmieszne pomysły w stylu, a pobije się w półdystansie z mocnym strajkerem w postaci Benoita, mocnym pod względem sił uderzenia, to powinien innych uderzaczy w miarę spokojnie rozjeszczać. Oczywiście tych ze średniej półki, za takiego mam Pariasu. Decyzja dla Pettisa. Adriano Martins kontra Islam Makhachev.
No, z tą walką mam problem, aczkolwiek rzucę tak bardzo niepewnie swój typ na Adriano Martinsa, który no, pokazał się dobrze z Rustamem Chabibowem. Według mnie Makhachew jest zawodnikiem takim podobnym poziomem do Makhachewa, zdecydowanie odstającym od Nurmagomedowa, z tego co obczaiałem te jego materiały z tych jego walk. I to po prostu wydaje mi się, że Martins jest na tyle solidny, żeby nie dać się jakoś zdominować zapaśniczo, a w stójce mieć przewagę i po prostu do decyzji wypunktować w stójce Islama.
Sądzę podobnie, Martins posiada na tyle dobre defensywne zapasy, że nie powinien dawać się kłaść na plecach. Warto też pamiętać, że jest bardzo dobrym grapplerem, więc nawet to znalezienie się na plecach jeszcze nie powinno oznaczać tragedii. No, a w stójce wyżej stawiam jego dosyć dobry boks i solidne, niskie kopnięcie, nawet bardzo solidne. Są one na poziomie jego techniki stójkowe lepszym niż póki co jeszcze chaotyczny, w tym Makhachew, który ostatnio odkrył u siebie jednak ciągoty do końcowania. Zobaczymy, co z nich wyjdzie. No i Martins, odkąd trenuje w American Top Team, zyskał mnie taki kredyt zaufania. Także Martins przez decyzję. Dalej jest walka Angeli Hill i Rose Namajunas, ale to nikogo nie obchodzi, więc powiem tylko, że Rose dlatego, że jest dziewczyną Pata Barego.
Ja też nie rozumiem kompletnie zachwytów, które widziałem nad urodą Rose. W ogóle nie wiem, ona mi nie wydaje się w ogóle ładna, ale to pomijmy. Też sądzę, że wygra decyzją. Bo jak inaczej w walkach kobiet? Albo przez poddanie. Nie, postawię, że się zakręciłem. Postawię, że wygra przez poddanie. Bo ona umie poddawać. I tyle.
Okej, okay, wystarczy. Alan Jabin i Albert Stumenor.
No, tutaj jest problem. Już dyskutowałem z kilkoma osobami na temat tej walki. Bardzo wbrew wszystkiemu postawię na Joe Bena i sądzę, że podda Tumenowa. Najpierw w jakiejś pierwszej rundzie da się znokdownować, coś w tym stylu, zamroczyć, a potem w drugiej rundzie znajdzie drogę do obalenia i podda Eddie Bravo Jiu-Jitsu, bitch, podda Tumenowa.
Ja jestem dużym fanem obu tych zawodników, także mnie serduszko boli, gdy muszą typować, no ale obowiązki wzywają. Uważam, że o ile Tumenow jest zawodnikiem, który zdecydowanie lepiej lokuje na przyszłość, bo pamiętajmy, że Alan już nie należy do najmłodszych zawodników, to w tej batalii, mimo swojego świetnego boksu i całkiem dobrych zapasów ofensywnych, których za rzadko jednak używa, przegra decyzją. W bardzo zaciętej walce, ale kopnięcia Alana zrobią swoje. Tumenow w walce z Musoke zjadł właściwie wszystkie kopnięcia swojego rywala bez blokowania, natomiast Alan dysponuje bardzo silnymi kopnięciami, zresztą wystarczy sobie przypomnieć, co nimi zrobił Wilderowi Alvesowi. No to dalej mamy Jaira Rodriguez'a i Daniela Hookera.
Sądzę, że Jair to wygra. Jeżeli pokonał Rozę, którego cenię bardziej niż Hookera zdecydowanie, to i to zwycięstwo będzie jego. I wydaje mi się, że wygra decyzją bez jakichś specjalnych fajerwerków, aczkolwiek pewnie wypunktuje w stójce Hookera i to będzie tyle.
Ja z Hookerem wiązałem swego czasu pewne nadzieje, ale w swoich walkach niestety ostatnich prezentuje się albo przeciętnie, albo fatalnie. Czego przykładem jest przegrywanie dwóch rund stójki z takim wybitnym strikerem jak Hatsuhyoki.
Dokładnie.
Z Hookera niestety nic nie będzie. To jest jakiegoś, który jest strasznie twardy, mocno bije, no ale nic więcej. Natomiast Rodriguez posiada strasznie szeroki arsenał technik stójkowych. Bardzo podoba mi się jego parter. Ile go fantazja nie poniesie w taki sposób, że nadzieje się na jakiś cios hookera, to spokojnie go ogarnie. Myślę, że będzie poddany w trzeciej rundzie na już mocno rozbitym hookerze. Benavides i Bagutinov.
Benavides lekko, przewagą zapaśniczą, aczkolwiek wydaje mi się, że i w stójce powinien mieć przewagę nad jakoś nigdy nie podobającym mi się specjalnie w tej płaszczyźnie Alim, do decyzji leciutko zapasami mieszanymi z boksem.
Również sądzę, że Benavides sobie spokojnie poradzi swoją lepszą, trudniejszą pod względem mechaniki wyprowadzenie ciosów stójką, no i zapaśniczo też Bagautinov nie powinien dla niego być dużym wyzwaniem. A w razie czego zawsze Juzak ma swoją firmową gilotynę, jak wszyscy jego kumple z klubu.
Tak.
Juliana Pena i Jessica, i to nikogo nie obchodzi, więc tylko powiem, że Juliana Pena, bo przegrała mniej walk, ha ha ha.
Też postawię na Penę, nie widzę jakby, nie widzę tutaj Ai w tej walce, sądzę, że zostanie zdominowana zapaśniczo. Tak, Alibaba zapaśniczo. Dalej.
Magomedov i Jolda.
No i tutaj się robi śmiesznie, dlatego że no nie wiem, co myśleć na temat tej walki. No niby wygląda, mamy z jednej strony takiego spokojnego strikera, bez jakiejś dużej ciosu, siły ciosu, niepodpalającego się Magomedova, a z drugiej strony Jordana, takiego trochę chaotycznego w tej stójce, ale jak trafi, to potrafi zabić. No nie wiem, postawię jednak mimo wszystko na Magomedova, bo już kilku tych dogów typuję na tej gali, to postawię, że tym razem wygra faworyt, że Magomedov po prostu w stójce wypunktuje tak w dość nudnym stylu Jordana do decyzji finito.
Ja w tym wypadku myślę, że Magomedov, o ile pod względem umiejętności jest z lepszym zawodnikiem, to jego momentami średnia defensywa nie współgra z tym, że Jordan jest mimo wszystko dosyć dynamiczny. Magomedov będzie wygrywał, aż w końcu zostanie czymś trafiony. Może nie jakimś hook-kickiem, jak ostatnio Jordan skończył Lewisa, ale jakieś lewy, prawy okaże się gwoździem do trumny Magomedova. Myślę, że w drugiej rundzie Jordan po ciężkiej pierwszej rundzie wygra walkę.
Też tego nie wykluczam, a dodam tylko dla tych, którzy nie widzieli, Magomedov się przygotowuje, jest chyba jednym z głównych sparring partnerów Daniela Cormiera teraz przed tą walką z Aleksandrem Gustafsonem. Było na countdownie, jak razem sobie sparowali. Może to mu w czymś pomoże, nie mam pojęcia. Lećmy dalej.
Powrót Rashada i walka z Baderem.
No, w sumie to zmieniało mi się zdanie co tej walki, gdy została ogłoszona, to pomyślałem sobie, że Bader to wygra, bo Rashad jest już stary. Potem w sumie stwierdziłem, że te zapasy chyba Rashad ma lepsze, a teraz mam Mentwick w głowie, postawię, że jednak wygra Bader. Wygra decyzją, bo jest młodszy, bo walki ostatnie Rashada szału nie robiły, bo Rashad jest po tych dwóch kontuzjach kolana, jest stary, niedawno był gruby i tyle.
Ja tutaj mam również Memphis w głowie. Początkowo mocno się nastawiałem na Bejdera, właściwie tak było jeszcze do niedawna. Ale mimo wszystko, nie dlatego, że jestem jakimś fanem Rashada, bo dla mnie to jest zawodnik całkowicie obojętny, ale sądzę, że po takiej przerwie postanowi jednak pokazać, że ej, jestem coś warto. Odnoszę wrażenie, że on jest mocno zmotywowany i da naprawdę dobry występ. Nie jest to jakiś pewny typ, ale sądzę, że Rashad wyciśnie decyzję. Głównie
tak,
dzięki
też
lepszej
być.
Stójce.
No właśnie do tej stójki się mocno zastanawiałem, bo Bader niby ostatnio poprawił boks, a znowu w tej stójce Evans wyglądał słabo z Hendersonem, z Nogueirą, z tym z
Nogueirą
młodszym.
Było fatalnie.
Tak, ale tam chyba
tak,
miał
ale
złamaną
myślę,
rękę.
Że przez te 2 lata trenując w Black Zillions jednak sobie przypomniał, do czego służą ręce i nogi.
Trenując albo i nie trenując, bo miał te 2 razy zerwane więzadło, a to wymaga dużej rehabilitacji, także nie mam zielonego pojęcia, jak to u niego wyglądało. Dlatego postawię na Bejdera. No, już to mówiłem. Olać. Dalej.
Johnny Płaczek Hendricks i Tyron Woodley.
No to tutaj właśnie niektórzy stawiają Hendricksa jako pewniaka, a to jest taka jedna z tych walk, gdzie niby na papierze wydaje mi się, że Hendricks powinien wygrać, wręcz powinien mieć przewagę w każdej płaszczyźnie. Mimo wszystko coś w dziwny sposób skłania mnie ku Woodleyowi, bo Johnny, jeżeli patrzymy na jego rekordy, zawsze jeżeli miał problemy, to miał problemy z zapaśnikami i Woodley jest dość silny fizycznie. Nie wiem jeszcze dokładnie, jakby to miało wyglądać, ale typuję. Ale daję sobie oczywiście możliwość do zmiany tego typu przed takim typowaniem redakcyjnym, ale teraz rzucę tak po prostu wbrew wszystkiemu, że Woodley wygra jakimś splitem, po którym Johnny będzie znowu wrócić do swojego płaczkowania, że go oszukali i tak dalej. Tak, jakoś tak wbrew wszystkiemu tak widzę tę walkę. że po prostu w clinchu będzie w stanie trochę podociskać do siatki Johnego, przestrzeli kilkoma overhandami, takimi strasznie szerokimi lujami, ale mimo wszystko sędziowie dadzą mu zwycięstwo.
Ja właśnie mam ciągłe problemy z rozstrzygnięciem tej walki, ale sądzę, że ostatecznie Hendricks wyciągnie właśnie splita. Zapaśnicy to jest jego duży problem. Trochę się tam powciskają do siatki, trochę się spróbują powalać i poleżeć na sobie, co zapowiada raczej mierne widowisko, ale Hendricks swoim boksem powinien przekonać do siebie przynajmniej dwóch sędziów. Ogólnie taki ostrożny typ na Hendricksa. No i to by było na tyle. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.
Ja.